Kochani, zadano mi temat kilka miesięcy temu, aby o tym dzisiaj porozmawiać. Jaki to jest temat? Duch Święty dzisiaj. Duch Święty dzisiaj. Więc otwórzmy sobie Ewangelię według Jana, rozdział 16. Ewangelia według Jana, rozdział 16. I tam mamy wersety od 7 do 15. Jan, 16 rozdział, 7 wiersz. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. I wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. I 14 rozdział tej Ewangelii, wiersz 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I gdy te słowa czytałem sobie w tej drugiej, już zaczętej dekadzie wieku XXI, jak daleko żeśmy już doszli, prawda? Dawniej, pamiętam, ludzie mówili, jak to będzie w roku 2000. Gdy miałem gdzieś około 26-27 lat i gdy był taki zlot młodzieżowy w Warszawie, to pewien taki starszy brat, gość stanął, było nas dużo, taka była duża sala, ja siedziałem tam na górze, na balkonie i on mówi, jacy wy szczęśliwi jesteście. Myślę sobie, no ciekawe, bo dożyjecie roku 2000. I to było gdzieś 30 kilka, 40 lat wcześniej. I tak właśnie, gdy był ten Sylwester i się ten rok 2000 przełamał i zaistniał, to właśnie tak sobie siedzę i mówię do żony, wiesz co, nie czujesz wcale szczęśliwszy od wczoraj, jak dzisiaj, gdy jest już 1 stycznia. A więc tak daleko żeśmy doszli. Pomyślałem sobie, gdy ten świat, dzisiejszy świat, o którym za chwilę porozmawiamy, jest tak, jaki jest, jak się ma Duch Święty w tym świecie, XXI wieku. Czy ma się dobrze, czy źle? Oczywiście tu nie ma co tak dywagować, czy dobrze, czy źle, bo on już miał kiedyś gorzej. Gorzej niż dzisiaj. A o tym mówi pierwszy werset Biblii. Ziemia była próżna i bezkształtna. To było kłębowisko w ciemności. I Duch Boży się nad tym unaszał. Więc już miał gorzej. Nie jest tak źle. I gdy właśnie Bóg powiedział, niech z ciemności powstanie światłość. A więc tworzywem dla światłości była ciemność. To nie w tym wersecie tak dokładnie brzmi, ale 2 Koryntian, 4 rozdział, 6 wiersz. Tam Paweł nawiązuje do tych pierwszych wersetów. I właśnie tam Paweł mówi, cytuję, mówi, przytacza, że gdy Bóg rzekł z ciemności, to jest 2 Koryntian 4,6, jeżeli ktoś sobie chce zobaczyć, zanotować, ja nie będę czekał za długo, bo chcę, mam dość dużo materiałów, ale tam właśnie niech z ciemności powstanie światłość. I właśnie Duch Boży spowodował, że ciemność stała się światłością. Podobnie jak i ty i ja. Też byliśmy ciemnością kiedyś. I z tej ciemności, z tego grzesznika stała się światłość. A więc Duch Święty dzisiaj, czy się ma dobrze? On zawsze ma się dobrze. Na niego to nic nie działa. I tak sobie popatrzyłem tylko w kilku punktach, jak jest dzisiaj, żeby na tym się nie zatrzymywać. I na początek wziąłem sobie globalizacja. To jest rzecz dobra, zła, przeklęta, błogosławiona. Jak myślicie? Oczywiście, że wspaniała. No zobaczcie, mam telefon tutaj, prawda, i mogę otrzymywać i MMS-y mojego wnuka. Czasem żona mi wysyła, jak jest na huśtawce. Mamy komputery i tak dalej. Kazania mogę nagrywać u siebie w biurze i potem w internecie sobie słuchają ludzie z różnych stron świata. Więc to jest wspaniała rzecz, globalizacja. I ona już była w pierwszym wieku. Tam też było Europa bez granic, imperium, wspólny język, wspólna kultura, była tolerancja. A więc dzięki tej globalizacji Ewangelia się mogła rozprzestrzeniać. Nadszedł czas. Wstąpił Jezus, gdy była globalizacja w ówczesnym świecie. Więc to nas nie załamuje, prawda, globalizacja. Ale są też minusy, rozmaite minusy są tej globalizacji. Jak zawsze na świecie wszystko ma plusy i minusy. A jednym z nich, który zauważyłem ostatnio, to że właśnie dzisiaj nikt przed nikim za nic nie odpowiada. Gdy kilku lub kilkunastu, ale bliżej kilku ludzi zrobiło ten kryzys bankowy, finansowy na cały świat, żaden z nich nie poniósł odpowiedzialności. Jeden tak, bo zrobił sobie piramidę. Ale inni, którzy byli urzędnikami, to poszli na emeryturę albo są w innych firmach. W każdym razie nikt nie jest winny. Bo taka jest dzisiaj już taki układ w świecie, że no, nie ma przed kim odpowiadać za krzywdy, jakie się zrobi, za biurka innym ludziom, całemu światu. Dzisiaj na przykład, gdy do głosu doszły prawa człowieka, prawa dziecka i prawa zwierząt, teraz też właśnie dochodzą. To jest rzecz wspaniała, nie? Że nie możemy dziecka klepnąć, bo zaraz nam zrobią zdjęcie i wyślą, gdzie trzeba i po nas przyjdą później. Musimy uważać też, gdy chodzi o zwierzę, bo może pójść na parę lat do więzienia, gdy będziemy się niewłaściwie zachowywać wobec swojego pieska. Ale też i ludzie dzisiaj bardziej się liczą z prawami człowieka, dziecka czy zwierzęcia, niż z Bożymi prawami. Zauważcie, dzisiaj Boże prawa to właściwie są gdzieś tak w jakiejś niszy, gdzieś są na uboczu. No i to jest taki fakt. Albo też taka zaleta wspaniała, jak to, że człowiek ma swoją podmiotowość, ma swoją rangę, wagę. Stąd też i te prawa, walka o to, żeby człowiek był w poszanowaniu. I to jest osiągnięcie. Ale również są i straty. Dlatego, że człowiek nagle poczuł się bardzo ważną indywidualnością. Ziemia się stłoczyła. Globalizacja nas wszystkich bardzo mocno jakoś tak też stłoczyła. Ale każdy się czuje oddzielony od innego człowieka jak atom. Każdy sobie jest atomem, sterem, żeglarzem, okrętem. A więc jest nagle takie no jakby to powiedzieć, osamotnienie. Bo każdy musi sam za siebie odpowiadając ponosić również i konsekwencje. I to są dalsze bardzo ciekawe rzeczy, ale ja pójdę dalej. Dawniej ludzie myśleli o sprawach bożych, o grzechu, o wierze, o Kościele, aż do tego stopnia, że wznosili stosy i tych innych inaczej myślących palili, nawet prawda, protestanci. Jak była reformacja, to jak wiemy, w Szwajcarii przecież tak było. Były wojny, ludzie walczyli o prawdę religijną, Ewangelię. Dzisiaj mamy taki wyraz na O. Jest taka sympatyczna obojętność. Nie musimy o nic walczyć, gdy chodzi o religię, bo każdy w ramach swojej atomizacji, że ma swoją podmiotowość, ma prawo wierzyć w co chce. Na przykład teraz się neopoganizm w Europie i w Polsce, czyli nowi poganie, poganie, którzy wracają do światowida i innych bóstw. I teraz no, ciekawy, czytałem artykuł właśnie w tym tygodniu na ten temat. Dzisiaj mamy pogoń za szczęściem. Jest to właściwie przymus, jest to obowiązek. Też czytałem pewne opracowania, żeby powiedzieć tylko parę zdań, to sobie poczytałem troszkę, żeby zobaczyć, jak to jest dzisiaj. I właśnie pewien starszy ode mnie, młodszy ode mnie o 3 lata Francuz, powieściopisarz, napisał ciekawy artykuł na ten temat. I on zauważył, mieszkając w Stanach Zjednoczonych i tam też nauczając, prowadząc wykłady, będąc Europejczykiem, że jest przymus być szczęśliwym, bycia szczęśliwym. Jest to obowiązek. Każdy musi być szczęśliwy, bo szczęście ma w zasięgu ręki. To szczęście już nie jest darem nieba, jakąś łaską 2-3 razy w życiu, ale to jest obowiązek na dzisiaj, stały obowiązek, bo wszystko jest w zasięgu ręki. I mogę być szczęśliwy, dlatego że sięgnę sobie po tabletki, sięgnę sobie po taką czy inną terapię, taką czy inną książkę, takie czy inne pomoce i to mnie ma uszczęśliwić. To już nie jest przywilej, to jest z kolei obowiązek, ale ten obowiązek sprawia, że człowiek, mając kondycję taką, jaką ma, słabe naczynia, czuje się smutny, bo cały czas zawodzi i dawniej, gdy szczęściem Bóg obdarzał, to przy braku szczęścia Bóg był winny za brak szczęścia. Dzisiaj, gdy ja sam o swoje szczęście mam zadbać i mam obowiązek je mieć, to przy braku szczęścia ja jestem winny. Więc wszystko się przeciwko człowiekowi obraca, mimo że niby mu służy. I tak to tylko streściłem, to są tematy same w sobie bardzo obszerne, tylko streściłem, abyśmy zobaczyli, że mamy świat z jednej strony wspaniały, ja bym nie chciał żyć kiedy indziej, dobrze mi jest dzisiaj, a zarazem świat bardzo skomplikowany. Trzeba się w nim umieć znaleźć. I właśnie jak się to ma do tych 3 rzeczy, o których mówi nam ten tekst, 16 rozdział, wiersz 8. On, Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat. Taki właśnie świat w roku 2011. Ten świat przekona o grzechu, przekona o sprawiedliwości, przekona o sądzie. Na tym sobie właśnie rozmyślałem, mając w kontekście całość zagadnień, bo ja akurat u siebie w zborze się tym zajmowałem, też robiłem nauczanie do internetu. I gdy mając te wszystkie zagadnienia, które wcześniej tylko zaznaczyłem na uwadze, siedząc sobie nad tym wersetem, zastanawiałem się, jak Duch Święty teraz przekona takiego człowieka, który jest tolerancyjny, który musi dzisiaj uważać, żeby się źle nie powiedzieć o homoseksualiście, a więc musi być też tolerancyjny i wyrozumiały. Musimy na wiele rzeczy, które dawniej były jakąś normą, dzisiaj musimy uważać, bo to już nie jest norma. Jak dzisiaj właśnie Duch Święty tego człowieka, który, gdy powiemy wyraz Bóg, to nie myśli o Bogu Jahwe, o Bogu Stworzycielu, nie myśli w ogóle o Jezusie, tylko myśli o jakiejś sile, o jakiejś postaci, która stworzyła, być może jest, może nie ma. Spójrzmy dzisiaj na różne badania. Spójrzmy dzisiaj przy okazji beatyfikacji, gdy pytano młodzież na Placu Zamkowym w Warszawie, to młodzież 18-16-letnia prostych rzeczy nie wiedziała. Jak Duch Święty przekona o grzechu, gdy grzechu jest coraz mniej, bo jest coraz więcej chorób. Ktoś już nie jest alkoholikiem, grzesznikiem, tylko jest chory na alkoholizm. Ktoś nie jest grzesznikiem dlatego, że się złości, że złość z niego tryska, tylko po prostu jest chory. I tak kolejno, to są wszystko stany chorobowe, bo nasz mózg z kolei od 20 kilku lat teraz się bada mózg, a szczególnie w tym dziesięcioleciu, w tym roku coraz silniej, mocniej się dzisiaj czytałem sobie w pociągu właśnie artykuł na ten temat. A więc wtedy stwierdzimy, że właśnie mózg jest odpowiedzialny za to, że mam taki czy inny charakter, postępowanie, a nie jakiś grzech. Jeśli ktoś jest chory, tam jest grzesznikiem. Pamiętam zdjęcie, tego nie było wtedy w telewizji, ale było zdjęcie. Taki siedział chłopaczek, to było lat temu 20 kilka, o ile pamiętam, to było na Ukrainie. I on zabił coś ponad 30 osób. I bez powodu zabijał. Kobiety, dzieci, starszych, młodszych. I tak sobie siedzi taka bidulka, sympatyczny. Pytałem, dlaczego to robiłeś? Nie wiem. Żałujesz? Tak. A zrobiłbyś jeszcze raz? Nie wiem, ale chyba tak. I w ogóle nie było z nim rozmowy. Musieli go skazać, ale właściwie to wyglądało na chorego. I stąd właśnie, jak przekonać takiego człowieka, taki świat o grzechu? O tego jest specjalista, Duch Święty, który kiedyś był nad ziemią, gdy była bezkształtna i próżna. On wie. A więc o grzechu, czyli o rzeczywistości chybiania celu, bo te wyrazy oryginalne, jeden z nich znaczy chybić celu. Jeśli ja mam iść tak prosto, żeby trafić w te drzwi, jeśli będę szedł i centymetr pójdę lekko w lewo, to trafię na ten słup. I to jest tylko raptem 20 metrów. A jeśli to będzie 20 kilometrów, a jeśli to będzie 200 kilometrów, 2000, 20 tysięcy, to trafię zupełnie w inną część Europy albo na środek oceanu. To jest chybić celu. Tylko odległość centymetra, milimetra od drogi na początku. Albo to, że ja krzywdząc człowieka, krzywdzę Boga. Spójrzmy na dzisiejsze te zadymy na stadionach, no i cała ta debata. Przecież to jest normalny bandytyzm. To są zachowania, ja pamiętam, gdy szedłem na mecz Krakowi i Wisły. To były przecież rywale takie, że to ja szedłem sobie z moim braciszkiem, tym najmłodszym. To był piknik. To się tam siedziało, rozmowy były, ci przegrywali, ci wygrywali. Do głowy by nie przyszło coś takiego, jak jest dzisiaj. I właśnie brak poczucia jakiejś odpowiedzialności, zła. Albo ktoś uwagę zwrócił, po raz pierwszy się w polskim języku i publicznie zaczęto mówić o zabiciu człowieka. I radość z zabicia człowieka. Językoznawca mówi, że dawniej się używało jakichś eufemizmów. I mówiło się inaczej. Zastrzelono, unieszkodliwiono. Jakoś nigdy nie mówiło się zabić, bo wyraz zabić zawsze jest negatywny, zawsze jest zły. To nagle ten wyraz się stał, wiecie o czym mówię i o kim mówię, jakimś dobrem, dobrem wyjątkowym. A więc świat zupełnie ma zatarte wszystko. I to językoznawca zwrócił uwagę, że jemu było smutno. Był zdziwiony najpierw, a potem było mu przykro, że słyszy cały czas mówienie, że zabili. Ja powiedziałem, zastrzelili, co jest też przecież prawdą, ale jakoś tak wszyscy dookoła, a też ta radość, która wybuchła za oceanem, mówi, no to są zmiany, które zaszły na naszych oczach. Więc brak moralnego jakiegoś poczucia zła. I teraz gdy nauka i psychologia, już teraz nie będę mówił, która i jak, wchodził w szczegóły, ona stopniowo przez te wszystkie dziesięciolecia wyrugowała w człowieku poczucie grzechu. I stąd dzisiaj jest zalew różnych zachowań, różnych działań, że grzech właściwie to jest coś z lamusa, coś jakieś. No pytano właśnie młodzież na Warszawie o grzech, to nie wiedzieli, co powiedzieć. Ale po sprawiedliwość. Przekona świat o sprawiedliwości. I to jest coś przeciwnego grzechowi. Gdy właśnie mam przekonanie o grzechu, o winie, o złu, to czuję się podle i chciałbym coś z tym zrobić. I nagle ktoś przychodzi i mówi, że on to bierze na siebie, że on to wyrówna, że on to załatwi i czujemy ulgę. To właśnie jest ta sprawiedliwość. poczucie sprawiedliwości, że jest nieuchronność potępienia z powodu grzechu i nagle jest pomoc, pomoc parakleta, pomoc Ducha Świętego. Parakletos to oznaczał obrońca, wstawiennik, ten, który wchodził w nasze miejsce i za nas był sądzony, za nas siedział na ławie oskarżonych i za nas szedł do więzienia, jeśli myśmy, powiedzmy, nie poszli. On to za nas uczynił wszystko. I to jest właśnie ta sprawiedliwość. I właśnie jest ciekawa rzecz. Na to też uwagę zwróciłem, że na podstawie pierwszego listu Jana 2:1, jeśliśmy pamiętamy ten fragment, tam jest właśnie mowa o paraklecie. I posłuchajmy. Pierwszy Jan 2:1. Dzieci, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. A więc obrońca, paraklet, orędownik u Ojca w niebiesiech, przed Bożym tronem i On nas, za nas się wstawia i nas usprawiedliwia. W tym przypadku, w tym wersecie, który czytaliśmy, że przekona świat o sprawiedliwości, Duch Święty występuje nie jako obrońca nasz, tylko obrońca Chrystusa wobec świata. Przekonać trzeba świat, że nie można obrażać Jezusa, że trzeba bronić Jezusa, że On jest naszym usprawiedliwieniem. Trzeba przekonać człowieka i bronić w oczach tego człowieka jako podmiotu, że jest ktoś, kto mu pomoże. Pod warunkiem, że wcześniej ten ktoś się da przekonać o grzechu. I właśnie grzech, sprawiedliwość i sąd. Jan Chrzciciel miał prosto. Oto baranek Boży, który gładzi, usuwa grzech świata. I wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Wszyscy tym problemem żyli. Każdy miał świadomość swojego grzechu. Jeżeli Izraelita zgrzeszył, to albo niósł jakieś parę gołąbków, bo był lekki grzech, albo ciągnął jakieś zwierzę za sobą, bo był ciężki grzech. Przyprowadził, zapłacił, kapłan wykonał wiele czynności. To się napracowali wszyscy, żeby ten grzech rozliczyć. Dzisiaj nie ma prawa, nie ma osądzenia, nie ma grzechu. Po prostu wszyscy sobie się czują fajnie, z tym, że rzeczywistość w nas i wokół nas skwierczy. Jest źle. I stąd, wracając do tych stadionów piłkarskich aktualnie, jeden z polityków mówi, owszem, musimy załatwić to, sprząc te wszystkie służby razem i tak dalej, ale nikt nie odpowiada, dlaczego oni to robią. Właśnie Duch Święty się zajmuje tym, dlaczego. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie będzie mówił, lecz cokolwiek usłyszy, będzie mówił. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie i wam oznajmi. Więc jakaś transmisja. Duch Święty wszystko to, kim jest Jezus, co jest w Jezusie, będzie przekazywał. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego wam rzekłem, z mego weźmie i wam oznajmi. A więc co jest w Bogu, w Chrystusie, to nam przekazuje, abyśmy mieli to samo. I właśnie te wersety spowodowały też taką moją refleksję. Najczęściej, gdy się mówi o Duchu Świętym, to się mówi o mocy. Moc Ducha Świętego. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, gdy na was stąpi. Więc tu jest akcent na moc, ale w założeniu jest, gdy na was stąpi. Będziesz się, przepraszam za wyrażenie, ale teraz cytuję sobie Salomona, dobrze? Tylko, że swoimi słowami, przepraszam teraz za skojarzenie. Będziesz się radował młodością twojej żony, piękna twojej żony. Ale tu jest warunek, założenie, gdy się wcześniej ożenisz z tą dziewczyną. Ona najpierw się musi stać twoją żoną. To jest założenie. Dlatego też on to wszystko wam da, tę moc, gdy na was stąpi. Ale kto ma na nas stąpić? Pamiętamy takie wyrażenie Pana Jezusa, gdy mówi o darze, dar Ducha Świętego, gdy Nowy Testament odmówi dar Ducha Świętego. Przypomnę. Salomon powiada, roztropna żona jest darem od Pana. Więc żona jest darem. Psalm powiada, oto dzieci są darem od Pana. Jan 3,16. Tak Bóg świat umiłował, że dał swego Syna dar. I dzieje 2,38. Przyjmiecie, weźmiecie dar Ducha Świętego. Wyraz dar. Żona, dzieci, Chrystus, Duch Święty. Cały czas mówimy o osobie. Musimy przyjąć osobę pod swój dach, do swojego serca, stać się jedno z żoną, z rodziną, z Chrystusem, z Duchem Świętym. A więc nie przyjmujemy moc, tylko przyjmujemy dar. Dlatego też i Pan Jezus powiedział, że mają iść do Jerozolimy i czekać, aż będą przyobleczeni mocą z wysokości, aż ich napełni Duch Święty. Gdy ich napełnił, to też dopiero później wszystko to, co on miał, zaczęło z nich wypływać. Dlatego też nie można deprecjonować Ducha Świętego tylko do mocy. W kwietniu, na początku kwietnia, to mniej więcej jest miesiąc temu, gdy byłem w innym zborze gdzieś i miałem inny temat, a tylko coś wspomniałem tam też o Duchu Świętym, bo to było w tamtym temacie, jakaś siostra do mnie podeszła i mówi, tak bracie, to jest czynna moc Boża. I ze mną zaczęła w tym duchu rozmawiać. A ja mówię, a skąd masz to wyrażenie, czynna moc Boża? A ona tak szuka, ja mówię, a gdzie w Biblii byś znalazła takie wyrażenie? Ja mówię, ty masz je od pewnej grupy religijnej, teraz też nie wymieniam nazwy, nie wiem, czy wiecie, o kim mówię, czy nie. Oni tak mówią. Ja mówię, więc, bo oni deprecjonują, że to nie jest osoba. Jezus nie jest Bogiem, jest człowiekiem doskonałym. To jest deprecjonowanie, obniżanie wartości. Duch Święty jest osobą, która, i ta siostra mi zaraz zaczęła dodawać, ona zaczęła sama dodawać, bo że on nas uczy, przypomina, świadczy, przekonuje o grzechu, wprowadza w prawdę, słyszy, mówi, daje natchnienie, powołuje do służby, zabrania to i tamto. A więc on działa cały czas jako osoba, bo jest osobą. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I Jezus przyszedł. W dzień 50 Jezus przyszedł w Duchu Świętym. I ta siostra momentalnie wszystko to sama siebie wymówiła, bo ona to znała, tylko że odruchowo jakieś takie zdanie, które w niej tkwiło od początku jej wiary, wypowiedziała, a ja od razu zareagowałem, że to nie jest czynna moc Boża, tylko to jest Bóg. Duch Święty jest Bogiem, w którym mieszka Jezus Chrystus i Duch Święty sprawia, że Jezus w nas jest rzeczywistością. Ale to jest temat sam w sobie, ja nie chcę teraz go rozwijać. Ale właśnie chciałem powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, że tu chodzi o osobę. Osobę, z którą się należy liczyć, a nie z jakąś mocą, której się używa instrumentalnie. Inne wyrażenie, które mi się znów kojarzy z tym Duch Święty dzisiaj. Jak to jest dzisiaj? Wody wypłyną z wnętrza człowieka. Znamy ten werset, czy nie? Która to jest Ewangelia? Pamiętamy? Jan. Który rozdział? 4, tak? 7 też. I 4 też. Samarytanka, a tam potem w dzień Wielkiego Święta. I z jego wnętrza wypłyną rzeki. Rzeki wypłyną. Z jego wnętrza. Jak sobie zacząłem właśnie rozmyślać, i o tym będziemy później mówić jeszcze w szczegółach, ale teraz tylko tak zaznaczę. Dlaczego mówi Paweł, że gdy się modlę innymi językami, to mój rozum nie przyswaja. Moja mózgownica nie przyswaja. Jeśli z wnętrza, to dlaczego ja, gdy się modlę innymi językami, to czuję, że one stąd wychodzą? Wy też? że to stąd wychodzi, nie stąd. Jeśli bym wykładał te języki, to stąd będę wychodzić. Teraz do was mówię, to sporo idzie stąd i tylko trochę idzie stąd. W tej chwili. Bo to wszystko jest we mnie jak chleb, który jadłem sobie dzisiaj, prawda? Posiłek, a to wszystko jest we mnie. To teraz ze mnie wychodzi w postaci mojej pracy. W tym przypadku też i słów. A więc to wychodzi z mego wnętrza. Słowo stało się ciałem, nie myślą. Słowo nie jest wyrazem. Słowo stało się ciałem. Mieszkało między nami. Chrześcijanin jest to ucieleśniane słowo. To słowo jest we mnie, ja jestem tym słowem nasiąknięty i ono sobie ze mnie, tak kropelka po kropelce, wypływa. Gdybym to samo powiedział, co powiedziałem do tej pory, za 3 godziny powiedziałbym inaczej. Już bym powiedział inaczej. Bo by inne kropelki wyszły. Tam tyle jest treści. To nie jest tabliczka mnożenia, którą się człowiek wyuczy i do końca życia pamięta. To jest całe morze wiedzy, bo tam jest osoba. To jest osoba, która tworzy wewnątrz nas, razem z nami. I to ta współpraca sprawia, że nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. Więc ja nawet nie wiem, kim ja jestem, jaki ja jestem, bo mój duch o tym wie. Nikt nie wie, kim jest Bóg, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali Ducha Bożego, dokończcie, abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas łaskawie obdarował. 2 Koryntian, chyba 2 rozdział, ile pamiętam, 11 wiersz. Tam niżej, 10, 11. A więc nasz duch człowieczy, który wie, kim ja jestem, ma komunikację cały czas, taką przyjaźń z Duchem Bożym i mój duch wie, kim ja jestem. To jest 1 Koryntian, przepraszam, pomyliłem się chyba, już sprawdzam. 1 Koryntian, 2 rozdział i wiersz 11. No tak. No, wiersz 10 i niżej. 1 Koryntian 2, 10 i niżej. A więc mój duch ma łączność z Duchem Bożym i Duch Boży wie, co jest w Bogu, Duch Człowieczy wie, co jest we mnie i sobie razem rozmawiając sprawiają, że później ja mogę, my możemy o tym w sposób zrozumiały mówić. To właśnie jest coś pięknego, ale to, o tym będziemy później jeszcze mówić. Ja teraz nie będę tego rozbudowywał, ale chcę się powiedzieć o wnętrzu. Nasze wnętrze jest nasycone osobą, mną samym i osobą Boga w Duchu Świętym. W nas jest osoba, która w nas tworzy. Tworzy nasze jestestwo, nie jakieś cudze. Nie jestem medium. Jak chleb ze mnie nie wychodzi kromkami. On wychodzi ruchami, wychodzi potem, wychodzi słowami. To wszystko wychodzi. To, co dzisiaj jadę na śniadanie, na obiad, to z nas wychodzi. A to jestem ja. Nie chleb. Nie taki czy inna potrawa. Więc te osoby w nas, Duch Człowieczy, Duch Boży, tworzą rzeczywistość, którą ja jestem i ja jako sługa Ewangelii robię to, czy owo, jako światło świata, świecę w taki czy inny sposób. Z wnętrza człowieka. I właśnie Paweł mówi, że będę się modlił językami, będę się modlił duchem. O tym wnętrzu cały czas. I pozwólcie, że ja teraz wam odczytam taki fragmencik artykułu, który znalazłem gdzieś i przepisałem sobie ten fragment, o mózgu człowieka. Mózg człowieka ma przemiłą tendencję do nieodróżniania tego, co prawdziwe, od tego, co wymyślone. A więc nasz mózg, nie chodzi o rozum, nie chodzi o mnie, chodzi o naszą galaretę w naszej czaszce, tylko o nasz organ. I mózg sam w sobie, on nie odróżnia, co jest prawdziwe, co jest wymyślone. Dla niego świat wirtualny jest prawdziwy, świat rzeczywisty też jest prawdziwy. To, co on widzi i sygnały, które otrzymuje, on je przetwarza, niezależnie od tego, skąd one pochodzą. I stąd on uwielbia wchodzić w trans, daje się oszukiwać i chce się dawać oszukiwać. Nasz mózg oczekuje tego, żeby się ciągle coś działo, żeby nie było zastoju, żeby nie było tej wewnętrznej katatonii. Stoimy w miejscu i tak. No nie wiem, jak długo mam stać. Pół godziny czy ile. A więc on musi mieć cały czas ruch. Jeśli się nic nie dzieje, to wtedy sobie można wyobrazić. A więc nasz mózg, innymi słowy, wpuszcza się w trans i robi to tak często, jak się tylko da. W każdym momencie, gdy o tym nie myślimy. I stąd ten trans jest narzędziem, które może nas zabić albo wesprzeć. I tam był taki ciekawy przykład, bardzo dosadny, ale ja go zamknąłem w takim zgrabnym zdaniu, bo nie chciałem tu nikogo urazić. O tym, jak łasy jest nasz mózg na trans, świadczą choćby fantazje erotyczne. Fantazje erotyczne. I tam było dokładnie powiedziane, ale ja byłem zaskoczony właśnie tym zdaniem. Jest to głód przygód realnych, nierealnych. Jest tak wielki ten głód, że nasz mózg się wykąpie w każdej nierealności, o ile obiecuje ona zabawę. To chodzi o nasz mózg. I teraz nie chcę wchodzić w ten podtemat, ale gdy właśnie analizują człowieka, jego zachowania, jego stany chorobowe, stany nerwowe, wszystko to, co widać na monitorze, reakcje mózgu, to wszystko można opisać, można stwierdzić, jakim bodźcem, co można zrobić, ale nikt nie może dojść, kto tym wszystkim steruje w człowieku. Na zewnątrz tak. Jest podłączony, ale człowiek sam funkcjonuje, kto nim steruje, tego nie można odkryć. I tu właśnie dochodzimy do tego, o czym mówimy, że nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. I to wnętrze człowieka jest przebogate. Dlatego też Nowy Testament przewidział coś dla Kościoła, dla ludu Bożego. Przewidział coś, czego nie było wcześniej, co było tylko przebłyskiem. Przewidział zanurzenie człowieka w Ducha Świętego. Jak wszystkie dary, za chwilę będziemy o nich mówić, występowały w Starym Testamencie, były ich przejawy, tak inne języki i oczywiście ich wykładanie nie występowały. Dlaczego? Dlatego, że inne języki są takim bezpośrednim przejawem tego, że nasz duch został opanowany przez Ducha Świętego i z nas te treści przebogate, które powstały, muszą wypłynąć i nie mogą wąską dziureczką naszego zrozumienia i polskiego języka, ale muszą wypłynąć bez kontroli, mimo że pod kontrolą, bo duchy proroków są podane prorokom, pod kontrolą, ale wypłynąć bez sterowania rozumem, z nas wytrysnąć. I pamiętam to moje przeżycie, że przez wiele tygodni było mi trudno się powstrzymać. Powstrzymywałem się, owszem, ale jednak cały czas to we mnie było i tkwi aż do dzisiaj. To już minęło lat 48 od tego przeżycia. A więc nasz mózg jest wspaniałym instrumentem, ale musi ktoś go używać. I to oczywiście używa go człowiek, a najlepiej, gdyby człowiek był jeszcze uzdolniony przez Ducha Świętego. I stąd pozwólcie, że ja teraz przejdę do takiej części, bo to było takie właśnie wprowadzenie, wstęp. Gdy chciałem pokazać to zderzenie człowieka dzisiejszego, świata dzisiejszego i Ducha Świętego, który jest cały czas ten sam. Wczoraj, dzisiaj, na wieki Jezus, Duch Święty jest ten sam. I teraz chciałem właśnie zanim porozmawiać o darach i o uzdolnieniach Ducha Świętego. Połączyłem dary i uzdolnienia, które są czynne w Kościele Jezusa Chrystusa. I mam świadomość, że my wszyscy tę tematykę znamy bardzo dobrze. Dlatego ja nie mam zamiaru mówić ABC, wszystkiego, co wiemy, tylko na tym wszystkim zbudować coś, co byłoby jakąś syntezą tego, co wiemy i czymś, co by nam powiedziało, jak Duch Święty dzisiaj, w 2011 roku, działa. I połączyłem sobie takie dwa miejsca Nowego Testamentu. Rzymian 12 rozdział i 1 Koryntian 12 rozdział. A więc dwa 12 rozdziały, ale pierwszy z Rzymian, drugi z Koryntian. Gdy chodzi o Rzymian, to jest werset 6, 7 i 8. I tam Rzymian, 12 rozdział 6. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski, według charyzmatu nam danego. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. A więc różne charyzmaty i są to one wymienione. Teraz 1 Koryntian 12 rozdział i 8 wiersz. I wszyscy znamy to prawie, że na pamięć. Jeden otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Ja pozwoliłem sobie te wersety połączyć i wyszło mi 15 darów i uzdolnień. Więc 9 tych darów sensu stricto, to dokładnie to, o czym my zawsze nauczamy z Koryntian, ale również i te uzdolnienia, które były wcześniej. I razem je połączyłem, abyśmy o tym mogli porozmawiać. A zanim o tym będziemy rozmawiać, to taka uwaga z 12 rozdziału Koryntian. Wcześniej jest mowa o manifestacjach, że są to manifestacje, że Duch Święty się przejawia, przejawy Ducha Świętego. Więc nie można powiedzieć, że ja mam dar taki czy inny, a ty masz dar taki i taki, a że Paweł miał wszystkie dary, bo to nie może mówić się, że mam komórkowy telefon taki i taki, a ty masz taki i taki, mam ołówek taki i taki. To nie jest tak, bo to jest osoba. Mówimy o osobie, która w nas przejawia siebie, demonstruje siebie, w zależności od potrzeb, tak czy inaczej. I to będzie 15 różnych charyzmatów. To nie, że ja coś mam. Po prostu Duch Święty przeze mnie przejawił to, przejawia stale to i to, a raz w życiu to i to, a innych nie przejawił, bo nie było potrzeby. Albo też nie byłem zdolny do tego. A więc znów podmiotowość. Nie ja mam i rozdaję. Duch Święty mnie ma. Z Duchem Świętym razem kooperujemy. On używa mnie jako szafarza tajemnic Bożych. Więc musimy mieć tę świadomość, żeby się nie pogubić. Później bardzo łatwo nam jest tak lekko ręką szafować, prawda? No, a to jest po prostu ujma dla Chrystusa. I stąd te dary i uzdolnienia. I pierwszy z nich to jest przemawianie. Przemawianie. I mamy tutaj wymienione, powiedzmy, prorokowanie. Ale ja nazywam to przemawianie, bo chodzi o przekazywanie objawionych Bożych prawd. Przekazywanie tych Bożych prawd objawionych, czyli odsłoniętych, to, co było tajemnicą Bożą, Bóg to nam odsłonił, okazywanie w duchu i w Bożej mocy. To musi się Duch Święty przejawić i Boża moc. A więc w kazaniu, w świadectwie, w proroctwie. I taki to mamy przykład kazania apostoła Piotra w Dzień Pięćdziesiąty. Wcześniej się apostoł Piotr bał z innymi. Pozamykali się i modlili, bo im Jezus nakazał. A więc posłuszne dzieciaki. Pan kazał, więc dzieci siedzą i robią, chociaż tego nie rozumieją. To nie ma być, taki kościół nie może być cały czas zastraszony. Ale wtedy tacy byli. I gdy wstąpił Duch Święty, gdy ich napełnił, gdy z nich wytrysnęło to wszystko, co im przyniósł Duch Święty, to wiemy, że wtedy oni dopiero wyszli i Piotr wcześniej się modlił innymi językami, bo po raz pierwszy w życiu mu się przytrafiło i nie mógł powstrzymać. Ale teraz na ganku zatrzymał inne języki i zaczął do nich mówić w języku zrozumiałym. I wiem, jakie były skutki. A więc tu chodzi o przemawianie pod różnymi postaciami. Pamiętamy też i apostoła Piotra, gdy przy Bramie Pięknej nagle wygłosił to zdanie: nie mam pieniędzy, ale co mam, to ci daję. Więc z niego jakaś treść wypłynęła, nic przygotowanego wcześniej, spontanicznie, ale w okazaniu ducha. Duch Święty to, co z jego duchem sobie tam porozmawiali, jemu przekazał i on to wyraził. Potem się okazało to skutecznie, bo też i człowiek został uzdrowiony. Potem, gdy trzeba było to wyjaśnić, Piotr wyjaśnia, gdy Piotr był rzemieślnikiem, rybakiem, a nie kaznodzieją. Nikt go nie uczył kaznodziejstwa. Dlatego też Paweł Apostoł mówi, że przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Więc to jest to zderzenie mojego ja. Nie, że ja mam, ja sobie używam i robię, co chcę. Tylko jestem w lęku i w trwodze. Jako człowiek czuję tę swoją kondycję, jako człowieka, że jestem słaby. Ale nie będę smutny jak ci, którzy mają obowiązek być szczęśliwi, przygnębiony, bo nie mogę sprostać wymaganiom bycia szczęśliwym i uszczęśliwiać wszystkich. Dlatego, że mam pomocnika, mam parakleta, we mnie mieszka Duch Święty, który sprawia, że mam treść. Jestem słaby, nieporadny i Paweł taki był, też jego postura. On był drobniutki, suchutki, miał wielką głowę, ocające uszy. Tak to opisują go w różnych pismach pozabiblijnych. Dlatego go lekceważyli Koryntianie. Wielkie słowa, marna postać. Śmiali się z niego. Więc on był taki, no, taki jak my, taki. Ale gdy ta treść się pojawiła, on w okazaniu ducha i mocy wszystko to wyrażał, przekazywał. I moja mowa i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz się w nich przejawiały, objawiały i duch, i moc, by się wasza wiara nie opierała na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. I to właśnie jest ten charyzmat zdolności mówienia słów Bożych przez człowieka, który należy do Jezusa w XXI wieku. Mamy ten przywilej i tę zdolność też i dzisiaj. Drugi charyzmat, który bym tak wziął, to jest nauczanie. Jest to usystematyzowany wykład Bożego Słowa. Bo głoszenie jest, wiemy to, proklamacja. Głosimy to, co mamy na sercu, to jest potrzebne w danej chwili, ale nauczanie jest czymś systematycznym. Ale w oparciu o mądrość i zrozumienie udzielone przez Ducha Świętego. A więc i mądrość, i zrozumienie, którego udziela Duch Święty. I apostoł Paweł mówi o sobie tak. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie względem was, bym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków, od pokoleń, teraz objawioną, odsłoniętą świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając, nauczając, a więc zwiastujemy, napominamy, nauczamy każdego człowieka we wszelkiej mądrości, by go stawić dojrzałym, doskonałym, dojrzałym, pełnym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, i uwaga, walcząc w mocy Jego, która we mnie działa skutecznie. Więc jest to walka, jest to bój naszego człowieczeństwa z boskością, którą w nas wniósł Duch Święty, gdy w nas zamieszkał. Ale z tej walki wyjdzie zwycięski Duch Boży, Duch Święty, z ciemności powstanie światłość i to słowo przekazywane będzie budować. I zobaczcie, Paweł to robił ile wieków temu i zobaczcie, że Kościół ma się coraz lepiej i się Kościół rozwija cały czas. Pomyślcie sobie, nikt Kościoła nie organizuje. Mówię o tym Kościele prawdziwym Chrystusa Jezusa. Wszystko jest spontaniczne. Ja sobie to wypisałem gdzieś, nie pamiętam gdzie, ale może powiem z pamięci, gdy w tym tygodniu wyczytałem, a też i w zeszłym tygodniu wysłuchałem podczas pewnego wykładu, że codziennie w tej chwili na świecie przybywa 31 tysięcy katolików. Codziennie. A 37 tysięcy zielonoświątkowców. Muzułmanów przybywa 75 tysięcy. Dzisiaj. Też i dzisiaj najbardziej cierpiącym wyznaniem czy religią świata są chrześcijanie za wiarę. Takie mamy czasy. Z kolei w Watykanie w roku 2008 pewien kardynał w pewnych okolicznościach, gdy podawał pewne dane, to stwierdził, że zielonoświątkowców jest na świecie 600 milionów. Ja myślałem, że około 300-350. Ale Watykan sobie obliczył, że jest 600 milionów. A lat temu 43 było nas 20 milionów. 20. Pamiętam wyraźnie, nie powiem dlaczego, to sobie skojarzyłem, ale pamiętam właśnie, że wtedy było 20 milionów, a po 42-3 latach jest 600. A więc Duch Święty ma się naprawdę bardzo dobrze w XX wieku i XXI wieku. Naprawdę ma się bardzo dobrze. Tylko nie wiem, czy my się mamy z nim bardzo dobrze. Dlatego sobie o tym będziemy rozmawiać. I Paweł mówi, że nad tym pracuje, walcząc w jego mocy. Walcząc o to, żeby ta osoba, która we mnie mieszka, Chrystus w was jest nadzieją chwały. Bogactwo chwały tej tajemnicy jest Chrystus w was. Pomyślcie sobie, dzisiaj bogactwem świata jest Chrystus w tobie i we mnie. To jest Kolosan, pierwszy rozdział, 25-29. Chrystus we mnie jest dzisiaj bogactwem świata, nie gaz łupkowy, ale Chrystus w tobie i we mnie. Dlatego też i statystyki właśnie podają takie liczby, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni. 37 tysięcy codziennie przybywa, i to nie w wyniku, że się rodzą małe dzieci, bo u katolików to właśnie też przez narodzenia niemowląt, a tu przez nawrócenia, więc dorosłych ludzi. A więc przemawianie, nauczanie. Trzecie to jest wiara. Wiara. I chyba wiemy o tym, że wiara, co to jest wiara? Jest to przez, oczywiście tę definicję zrobiłem sobie na ten użytek tego tematu. Jest to przez Ducha Świętego udzielona pewność czegoś, co jest zgodne z Bożym Słowem i z Bożą wolą. A więc Duch Święty udziela nam pewności na coś, co jest zgodne z Bożym Słowem i z Bożą wolą. To jest ta pewność, którą nie sobie ja wytwarzam, ja zmuszam, tylko Duch Święty mi przynosi, Duch Święty we mnie mówi, zapragnij tego. A tego nie zapragnij. Paweł chciał iść tam, Duch Święty mówi, nie idź tam. Gdzie mam pójść? No to Paweł zobaczył w odpowiedniej transmisji, jaka to była transmisja, nie wiem jaka, w każdym razie we śnie zobaczył i się dowiedział i wiedział, gdzie pójść. A więc to jest ta pewność, której nam udziela Duch Święty. I wiara występuje w czterech postaciach, gdy chodzi o Nowy Testament. Ta pewność. Po pierwsze występuje jako, pamiętamy czy nie? No co? Nikt? Po drugie? Po trzecie? Po czwarte? I co, nic? No pomyślcie. Wiara jest... Co? No nie chodzi mi o definicję. Chodzi mi o to, wiara występuje pod jaką postacią? Owoc ducha, tak? Galatów, 5 rozdział 22. Jest to owoc ducha. Owoc to jest coś, co rośnie, potrzebny jest czas. Potrzebny, no mamy teraz wiosnę, więc dobrze wiemy, o czym mówimy. Więc musi to być owoc czegoś, co zostało wcześniej zasadzone, zapłodnione, dopracowane i to teraz przychodzi na światło dzienne. Efezjan 6,6 mówi, weźcie, nade wszystko weźcie, miecz, tak? Nie. Hełm, tak? Buty, tak? Nade wszystko, gdy macie hełm i buty i miecz, nade wszystko weźcie tarczę wiary. Ja nie jestem mańkutem, więc tutaj mam tarczę wiary na lewej ręce, a w prawej mam miecz. Mańkut ma odwrotnie, prawda? Ale ma tarczę wiary, nade wszystko, bo nią się możecie zasłonić przed tymi pociskami. A więc mamy owoc i tarczę. Po trzecie, 1 Tesaloniczan 5,8. Pancerz wiary. Miłości, sprawiedliwości, pancerz wiary, tam też jest wymieniony. Pancerz. Nie tylko tarcza, ale i pancerz. Zobaczcie, jak bardzo nam potrzebna jest wiara, bo jak nic innego występuje aż w czterech postaciach. Chyba o tym wiedzieliście, nie czy nie? Wiedzieliście, no właśnie. No to ja nie wiem, czemu tak milczycie, chyba że chcecie, żebym się wygadał sam. No i po czwarte jest to dar, charyzmat Ducha Świętego. I więc, gdy o wiarę chodzi, to miejcie wiarę Bożą, wiarę w Boga. Paweł widział, że ten człowiek może być uzdrowiony, ma wiarę, więc rzekł, wstań do niego prosto na swoich nogach. Blisko ciebie jest słowo wiary, gdy wyznasz. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. I to wszystko niby takie proste, ale to jest nie rodu ludzkiego. Bo nasza wiara zawsze jest tylko nadzieją. Nasza wiara zawsze jest jakimś przekonaniem zaprawionym niepewnością. Bo nadzieja zawsze ma niepewność. Będzie lub nie będzie, ale mam nadzieję, że będzie. Ale jeśli nie będzie, też mam już plan B. Natomiast ta wiara, o której mówimy, gdy się ona rodzi jako owoc, gdy wiarę nam Pan przymnaża, więc ona się potęguje, nad nią pracujemy, pielęgnujemy, są mrozy i upały, deszcz i susza i cały czas ta wiara się ćwiczy w nas. Jeszcze mamy ją jako tarczę, że się chronimy i pancerz. Czasem będzie dar wiary, taki niespodziewany dar, niespodziewany zupełnie. Pamiętam kiedyś, ja miałem lat 22, byłem nowicjuszem, studentem i było spotkanie takie przy stole, ale to było w małej izbie. Osób było, nie wiem, może 40 stłoczonych, nawet nie wiem, czy siedzieli, stali stłoczonych i żeśmy tam mówili o Duchu Świętym, żeśmy się modlili i takie było ciekawe spotkanie na zachodzie Polski. I po nabożeństwie tym, ja rozmawiałem tu z braćmi, siostrami, podchodzili i jakaś staruszka podeszła, tak się przycisnęła jakaś staruszka, podała mi rękę i ja nawet nie mówiłem nic do niej, bo byłem zajęty rozmową. Ona po prostu wzięła mi rękę. I ja nagle poczułem, że ze mnie wychodzi moc. Ja patrzę, ona się trzęsie. Ja się oparłem o blat. Ten brat, który ze mną rozmawia, przerwał rozmowę. Ale pastor, który był tam gdzieś wśród ludzi, nagle wykrzyknął, moc Boża, moc Boża! I zaczął się modlić innymi językami. Gdzieś tam. Więc on tego nie widział, bo to było no, takie... Ale ona pozostała, ja tak stałem i nic. I tak czuliśmy jakąś taką atmosferę, zaległa cisza, że wszyscy się modlili, oczywiście półgłosem, jakoś tak. I tak powoli tak wszystko stopniało. Ona się odwróciła i poszła. No i tak postałem chwilę, no iśmy dalej wrócili do rozmowy wszyscy, prawda? I dalej była kontynuacja tego, co było wcześniej. Okazało się, że ona jutro miała mieć jakąś ciężką operację. To się okazało dopiero po latach. Ja o tym zapomniałem, nie było internetu, komórki i tak dalej, wiecie, nie było możliwości, ale gdy byłem tam za parę lat, zapytałem, ona miała jakąś operację i była w takiej wielkiej trwodze, bo mogło się nie udać. No i właśnie z taką przyszła nadzieją, jakąś, nie powiedziała nikomu, jaka nadzieja, nic nie powiedziała, to było bez słowa wszystko. W każdym razie się udała operacja i ona żyła, a to było coś jej prywatnego, coś sobie sama wymyśliła. Ale zadziałało, bez żadnej akcji, tylko ona miała akcję, nikt z nas nie miał żadnej akcji. To właśnie ta wiara się przejawi w taki też i sposób, spontanicznie. Ale to wszystko jest jako owoc działania Ducha Świętego w nas. Teraz, kochani, mamy czwarte słowo mądrości. Słowo mądrości. Gdybym teraz zapytał, kto z nas jest głupi, to chyba nikt nie poniesie ręki, nie? Nikt? Kto jest mądry? Też nie. Ja już robiłem to w zborach nieraz, przy innej okazji. Nikt ręki nie podnosił, ani na głupi, ani na mądry. A więc tutaj nie chodzi o taką mądrość właśnie, tu chodzi o coś innego. Posłuchajmy. Jest to przez Ducha Świętego udzielona jasność, jasność w rozumieniu objawionej prawdy duchowej. Jakaś jest prawda duchowa i my jej nie widzimy. To nam brzmi jak zwykły tekst, jak zwykły jakiś zbiór wyrazów. Czasami możemy w zborze być długo i danej sprawy w ogóle nie zauważamy, że ona w ogóle jest jakaś istotna, w ogóle, że istnieje. Pamiętam pewną siostrę, starszą siostrę, woziłem samochodem we wtorki, w piątki, w niedzielę na nabożeństwo, bo nie mogła już sama chodzić. I pewnego razu po nabożeństwie, takim piątkowym, gdzie był wykład, ona: bracia i siostry, ja zrozumiałam wreszcie, a już wierząca była chyba z 50 lat albo i więcej. Ja zrozumiałam wreszcie i powiedziała w paru zdaniach, ta prosta siostra w paru zdaniach powiedziała właśnie, co zrozumiała. Dla nas to była rzecz oczywista. Do niej dopiero teraz dotarło. Rzecz normalna. Jakaś. Z tym, że ta siostra cały czas żyła ze swoim panem. Żyła w warunkach, bo ona była wdową już od wielu dziesięcioleci. Żyła w warunkach bardzo trudnych. Ale była zawsze radosna. I pewnego razu w piątek ona mówi: bracie Kaziku, dzisiaj z tobą już nie jadę. Ja mówię: a dlaczego, siostra, nie jedziesz? Bo ja będę umierać. No, my byliśmy do tego już przyzwyczajeni, bo ona co roku oddawała pewną kwotę na pogrzeb. I gdy mijał rok, dawała nową kwotę, mówiła: tamtą dajcie na misję, a będzie nowa kwota. I tak co roku to było, więc myśmy wiedzieli, że ona zawsze ma ten, prawda, tego. Ale ona mówi: ty sobie rozmawiaj, mówi, bo zaraz przyjadą po mnie. O, ja podszedłem tam z tyłu, ona siedziała sobie na ławeczce przed kaplicą, była z nią młodzież, ona mówi: już nie mam zegarka, już oddałam, mówię, zegarek. Mówi: tam. Obrączkę też już zdjęłam, mówi. Ja patrzę, rzeczywiście nie ma obrączki, nie ma zegarka. I mówi: zaraz przyjadą, bo już dzwonili, a on mówi: tak, przyjadą. No, nic, sprawy swoje załatwiałem, wołają mnie, rzeczywiście przyszło dwóch panów w białych kitlach. Wzięli ją, prawda, pomodliliśmy się z nią, wzięli ją i idzie: papa, dzieci, do nas. A miała lat 86 wtedy. No i myślimy, no to odwiedzę, jak zawsze odwiedzę znów i znów. No wiecie, to było tak co roku, to się zdarzało, ale nie było takiej akcji. Takiej akcji nie było jeszcze nigdy. Na drugi dzień rano o 10 dzwonię tam i chcę przyjść odwiedzić. A jak nazwisko? A wczoraj wieczorem o 22.30 już odeszła. Zmarła. Z 2,5 godziny po nabożeństwie już była po drugiej stronie. No i to była taka właśnie siostra, której pan objawiał różne rzeczy, bo ją to interesowało. Dlatego też i warto jest zająć się tą jasnością zrozumienia objawionej prawdy Bożej, bo też, gdy przyjdzie taka sytuacja, że już nie jedź z pastorem do domu, bo tam by musiała sama umrzeć, byłby problem, zanim by ktoś, wiecie, nie było telefonu w ogóle. A tak od razu ona już wszystko załatwiła, przygotowała, że... bo Pan jej też to objawił w tamtym czasie. No i tu można byłoby mówić o wielu sprawach na ten temat, gdy chodzi o słowo mądrości. Ja tylko wspomnę. Na pustyni, gdy Pan Jezus był kuszony, gdy diabeł do Niego przychodził z Bożym Słowem, z tekstem Pisma Świętego. I Pan Jezus Jemu również dawał tekst Pisma Świętego, który był istotniejszy, ważniejszy, przebijający tamtą wypowiedź podpartą tekstem Pisma Świętego. Dlatego, że diabeł to mówił w ramach swojej mądrości, a Jezus to mówił dlatego, że jest naszą mądrością. On stał się nam mądrością od Boga. Albo też Pan Jezus powiedział, że gdy was będą prowadzić przed sądy i tak dalej, nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który w was mówi. Duch mówi w was. A więc jest to jakaś mądrość w nas, z którą się nie wolno obnosić. Nie wolno nosa zadzierać. Trzeba udawać, że nie wiemy, nawet gdy coś komuś mówimy, to tak powiedzieć, żeby ktoś nie wiedział, że my to wiemy od Pana. Po prostu być przesadnie skromnym człowiekiem. To jest bardzo ważne. Nie zaraz tak Pan mi powiedział, Pan mi objawił, słuchajcie, bo teraz wszyscy padną na twarz i co, i nie ma dyskusji. A tu chodzi o dyskusję. Pamiętam kiedyś, tego mnie nauczył mój ojciec właśnie, który powiedział, Kaziku, pilnuj się, żeby się Pan Jezus nie obraził. Nie odbieraj Mu chwały. Więc ja się pilnowałem. I pewnego razu, gdy w zborze się pojawił problem, bo trzeba było przejść od stabilizacji do rozwoju, bo groziła nam stagnacja. Już zbór miał pewien poziom, osiągnął i wszyscy się czuli bardzo dobrze i nam groziło w tej stabilizacji stagnacja. I ja to zauważyłem, o to się modliłem i w nocy o drugiej Pan mnie zbudził i ja tam sobie modląc się w pokoju przyszły pewne słowa, spisałem sobie to wszystko w punktach, poszedłem spać, rano wstałem, to była sobota i pojechałem na 10 na spotkanie z braćmi, na kilkugodzinne spotkanie z braćmi. I było nas kilkunastu. Ja miałem w punktach odpowiedzi, co zrobić. Ale nikomu, nawet żonie, nie powiedziałem nic. Przyjechaliśmy, rozpoczęliśmy. Ja mówię, bracia, będziemy mieć taki temat i dyskusję. Bracie Izydorze, weź tam kartkę i będziesz naszym dzisiaj sekretarzem w punktach. Bracia, co zrobić? No i szła dyskusja, tak 4 czy 5, do 5 godzin żeśmy rozmawiali. Ja sobie też pisałem w punktach, on tam notował. I po całej tej dyspucie, po tej dyskusji wszyscy byli zadowoleni, bośmy doszli do pewnego wniosku, co zrobić w zborze, żeby nie było stagnacji. A ja mówię, wiecie, bo dzisiaj w nocy i tak dalej powiedziałem im. I Pan mi dał takie słowo i czytam w punktach. A brat Izydor taki no, ze złością się. To po co ja to wszystko pisałem, mówi. Bo on chciał rozmawiać, a tu musiał pisać. Ja mówię, bracia, celowo. Raz, że nie chciałem narzucić. Po drugie, chciałem, żeby to było z nas, żeby Duch Święty, który dał mnie jako przełożonemu głowie, żeby potwierdził, że on to samo daje i ciału. I zobaczcie, jak pięknie nam to wyszło. Przecież widzieliście, jaka to była dyskusja, jak każdy miał zdanie takie czy inne. I żeśmy doszli do tych wniosków w wyniku tych naszych dywagacji, że Pan mi to objawił tylko w ciągu 15 minut, bo Pan mówi bez słów, pojęciami. Cały plik od razu, prawda, leci i mamy cały plik już w sobie. Ale tu wyszło, ja mówię, to jest i jeden starszy brat, starszy ode mnie, mówi tak, to właśnie było piękne. Tu zobaczyliśmy, jak się ciało wzajemnie uzupełnia, mięśnie, stawy, wszystko się razem pracuje. To było piękne. I potem nasz zbór poszedł właśnie zgodnie z tym, co Pan nam przekazał w ten sposób. A więc tę mądrość mamy w pokorze przyjmować i w tej mądrości później w pokorze działać. No i na koniec, nie koniec, tylko przed naszą wspaniałą przerwą. Siostry właśnie poszły nam już wodę tam zagotować. Po piąte, słowo wiedzy. Słowo wiedzy. I o co chodzi? Chodzi o zdolność, której udzieli nam Duch Święty, abyśmy mogli przyjąć. Przyjąć w formie odsłonięcia, objawienia, jakąś informację nieosiągalną dla człowieka. A więc coś, czego nie wiemy, co jest dla nas nieosiągalne, bo nie ma powodów, żebyśmy w ogóle punktu zaczepienia, żebyśmy mogli tę informację otrzymać. A potem, żebyśmy wiedzieli, jak ją praktycznie spożytkować. Więc tu chodzi o ten dar, ten charyzmat słowa wiedzy. My się na ogół teraz oswoiliśmy, że ty, siostro, masz taką chorobę, a ty masz takiego, wiecie, to nie jest słowo wiedzy. To nie chodzi o takie słowo wiedzy, tak tylko się mówi popularnie. To nie chodzi o to. A ten charyzmat oznacza to, o czym teraz mówimy, że jakaś informacja nieosiągalna, to może być również coś takiego, ale nie tylko to. Jak to praktycznie zastosować? I coś takiego można byłoby wziąć, gdy Józef, ojczym, opiekun Pana Jezusa, we śnie otrzymał informację. Wstań, weź dziecię i matkę, idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wtedy nikt nie mógł go powiadomić, prawda, SMS-em. I nagle otrzymał i w tej pewności wrócił. Albo Jezus otworzył im zmysły, umysły, by mogli zrozumieć Pisma. Albo Ewangelia Jana, przyprowadził go do Jezusa. Jezus na niego spojrzawszy, rzekł, ty jesteś syn, Szymon, syn Jana, czy Jony. Będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Albo widziałem cię tam pod drzewem figowym. Więc... Albo taki uczeń jak Ananiasz w Damaszku. Gdy Pan mówi do niego, idź na ulicę prostą, jest tam w domu Judy Szaweł Starsu, on się modli. I w widzeniu Ananiasz to wszystko widzi, jak wchodzi, jak wkłada ręce. I wtedy też Ananiasz mówi, Panie, ten człowiek wyrządził wiele zła, ale Pan mówi, idź, bo to jest mąż mój, moje narzędzie wybrane. Więc to właśnie jest uzbrajanie sługi Bożego w informacje takie, żeby on mógł to spokojnie wykonać. Bo Bóg nie żąda medium, automatu. Żąda współpracownika. I praktycznie nieraz, ja zbiorę teraz różne przykłady, jakąś całość. Ktoś, kto jako przełożony danej grupy, zboru, modlą się wszyscy, powiedzmy, o obiekt. I gdyby zrobić debatę w zborze, to byśmy, nie wiem, chyba musieli 5-6 parcel kupować, bo każdy miałby inny pomysł i każdy miałby słuszny pomysł. A tu chodzi, żeby Pan powiedział. I ktoś otrzymuje od Pana, że ta właśnie działka jest wasza. W tej działce, ponieważ jest taka i taka, chociażby jak to u was było, pamiętam tamte okoliczności, a trzeba zrobić tak, tego, żeby to wszystko było zaakceptowane. Przecież wiecie, że wyście się tu wstrzelili, tak, że tam przecież jest, tak, z tamtej strony jest ten murek. Ten murek, prawda, te osuwiska, to wszystko. Więc to się trzeba było wstrzelić bardzo dokładnie i z architekturą, ze wszystkim. A więc ktoś to musi otrzymać jako wizję. Pamiętam kiedyś w Krakowie właśnie, gdy była podobna sytuacja, gdy trzeba było błyskawicznie działać i też się wstrzelić, tak podobnie jak i wy. I nagle w tej wizji wszystko wyraźnie widać. Tak, tu będzie to. A czemu to? Bo tu będzie właśnie potem taka działalność. Wszystko momentalnie w jednym pliku, w jednym kliknięciu. Wszystko się otrzymało i to wszystko jest wewnątrz. Teraz trzeba wszystko sobie przeanalizować, wyrazić słowami, przedstawić ludziom. To trwa tygodnie, miesiące i wszyscy załapią i potem ruszają. I dopiero widać, że jest rzecz w dziesiątkę trafiona. Dlatego, że właśnie Pan daje słowo wiedzy, a więc wiemy, co ma być zrobione, gdzie ma być zrobione, jak ma być zrobione i po co ma być zrobione. Wszystko to nagle wiemy. Pan się dzieli po to, żebyśmy byli Jego współpracownikami rozumnymi i rozumnie mogli zrealizować Jego zamiar. To co, pochylmy głowy na chwilę. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy o Twoich sprawach rozmawiać. Panie, dziękuję Ci, że to wszystko nie jest dla nas jakąś teorią, ale jest rzeczywistością i to już bardzo dobrze znaną. I Panie, dopomóż, żeby to nie była zakurzona rzeczywistość. Żeby to nie była już rzeczywistość oswojona tak, że jej nawet nie zauważamy, ale żeby to była aktualna na dzisiaj, na czasy, w których żyjemy. Panie, czasy się zmieniają, epoki się zmieniają, ale Jezus jest ten sam, Duch Święty jest ten sam, Słowo Twoje jest to samo i chrześcijanin może być taki sam, ale dostosowany do okoliczności, w jakich żyje, by swemu pokoleniu zaświadczyć o tym, kim jesteś. I Panie błogosław nas w tym, cośmy już słyszeli, a też i w tym, co będziemy jeszcze słyszeć.